Jeden werset przeczytam. Ten werset rozpoczyna Ewangelię Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Myślę, że wielu z nas zna na pamięć ten werset. Bardzo znany, powtarzany wielokrotnie, a w swej treści bardzo wiele ma w sobie. I chciałbym zwrócić naszą uwagę dziś na to, co Bóg powiada o Jezusie Chrystusie i czym Bóg dysponuje. Na początku było Słowo. Oczywiście to Słowo, ten werset mówi o Jezusie Chrystusie, ale zacznę od takiej banalnej sprawy. Komunikujemy się przecież w sposób werbalny, używając słów. A więc zwykłym środkiem porozumienia jest Słowo. I w wielu miejscach Biblia powiada nam, potwierdza tę ważną biblijną myśl. Bóg mówi, Bóg przemawia, Bóg używa słowa. Mamy w tym świecie do czynienia z mówiącym Bogiem, z przemawiającym Bogiem do nas. I autor listu do Hebrajczyków powiada, zaczynając swój list, z kolei też używa takiego bardzo charakterystycznego zwrotu, stwierdzenia. W pierwszych wersetach już powiada, że wielokrotnie, wieloma sposobami Bóg przemawiał, ale na końcu tych dni, czy u kresu tych dni, przemówił do nas przez swoje słowo, przez Jezusa Chrystusa. Tego, który jest dziedzicem wszechrzeczy, przez którego wszechświat stworzył, przez słowo. Biblia powiada nam, że Bóg wieloma sposobami przemawia. I w ostatnich czasach, a ostatnie czasy to nie są czasy, o których my myślimy, to teraz. Ostatnie 5 lat, 10 lat. Czas ostateczny w moim rozumieniu eschatologii. Nie każdy zresztą najprawdopodobniej zgodziłby się, ale wierzę, że czas ostateczny zaczął się w momencie, kiedy Jezus Chrystus został wzięty do nieba. Zaczął się czas eschatologiczny, bo od tego momentu oczekujemy powtórnego Jego przyjścia. To aniołowie powiedzieli, ten, którego widzieliście, jak odszedł, tak wróci. I od tego czasu zaczął się nasz czas oczekiwania. Każdy wiek, każde pokolenie czeka. Zawsze mamy być gotowi, zawsze mamy być przygotowani na spotkanie z Jezusem Chrystusem. I dobrze, że nigdy nikt nie będzie wiedział, kiedy ten dzień nastąpi. Wierzę, że żadnemu z proroków nawet nie zostanie to objawione, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus. Mogą być to najlepsi prorocy, najwięksi prorocy na tej ziemi, autentyczni prorocy. Nigdy im Bóg nie objawi, kiedy nastanie ten dzień powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Jeśli chcecie być pewni, czy czyjeś proroctwo jest prawdziwe, jeśli w tej dziedzinie będzie wam usługiwał, możecie od razu powiedzieć, nie masz racji, to nie jest Boże proroctwo, bo Bóg powiedział, że nawet Syn o tym dniu nie wie. To jak może prorok wiedzieć? Jak my możemy wiedzieć, ludzie? A więc to jest dość istotna uwaga. Ale Bóg zdecydował się u kresu tych dni, od kiedy zaczął się ten czas oczekiwania, kiedy jeszcze On się właściwie nie zaczął, przygotować nas do Niego i przemówił przez Jezusa Chrystusa. Nie przemówił do uprzywilejowanego narodu. Czasami myślimy, że Żydzi to tacy uprzywilejowani. Nie, ponieważ w Jezusie Chrystusie zostaliśmy połączeni w jeden wielki Boży naród. To prawda, że do nich przyszedł, przemówił, ale gdy spotkał się z odmową, poszedł z tym świadectwem do wszystkich, którzy go chcieli słuchać. Nie stał się Mesjaszem jednego narodu, ani jednego kościoła. Jedna z form, w jakiej przemawia Bóg do nas, budzi mój głęboki respekt. Myślę, że znacie tę sytuację z Ewangelii szczególnie, gdy Jezus Chrystus otoczony ludźmi, był zapytywany, zadawano mu pytania. Na wiele z tych pytań nie udzielał odpowiedzi albo milczał. Zwłaszcza to widzimy pod koniec jego tuziemskiej pielgrzymki, kiedy rozpoczął się sąd nad Jezusem Chrystusem, a siedmiokrotnie trafiał przed sędziów. Milczał, nic nie mówił. Stawiano mu wiele zarzutów, fałszywych zarzutów, a Jezus nie bronił się, milczał. I to jest to przemawianie, które budzi mój głęboki respekt. Milczący Jezus. Jak głośne może być Boże milczenie? Jak ono może być głośne? Jak może w ogóle milczenie mówić? Myślę, że najkrótszą teorią stworzenia świata, jaką możemy dać według Biblii, jest: przemówił i stało się. Niech sobie filozofowie mówią i co chcą, fizycy i wszyscy inni, którzy zajmują się powstaniem Ziemi, niech sobie mówią, co chcą. Dla mnie jest to najkrótsza definicja. Bóg przemówił i stało się. A mówię to jeszcze pod wpływem tego, co się zdarza na nauce. Co pewien czas słyszymy, że ktoś coś odkrył. Znowu głośno o jednym z Polaków, że odkrył coś. I twierdzi, że to odkrycie może podważyć znów tę całą utkaną w sposób naukowy, cały ten pogląd, jak powstał świat. Może podważyć wiele teorii powstawania gwiazd. Ja myślę, że my, ludzie wierzący, nie mamy powodu stwarzać sobie problemu. Jest tu napisane, i dla mnie to jest najważniejsze, napisano, Bóg rzekł i świat powstał. Przemówił i stało się. To najpotężniejsza siła, jaka funkcjonuje w świecie, we wszechświecie. Chaos usłyszał słowo i stał się porządkiem. Czytajcie pierwszy rozdział Biblii. Ciemność usłyszała i stała się światłość. Bóg rzekł i tak się stało. 19 psalm, wiersz 2 i 5, do 5 powiada: niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i po krańce świata dochodzą ich słowa. Czyż to nie jest niezwykła definicja tego, co Bóg uczynił? To, co Bóg stworzył, nie musi mówić, a jednak mówi. Nie są to słowa, nie jest to mowa, a jednak to mówi. Milczący Bóg przemawia w sposób niezwykły. A i naukowcy nam w tym pomogli. Powiadają, że wcale nie ma ciszy w kosmosie. Że kosmos brzmi. Te dźwięki nagrano. Jak brzmi kosmos? Jakie wydaje dźwięki? Jakie wydaje ta przestrzeń dźwięki? Nie są to słowa. Nie jest to mowa. A jednak mówi. Cały wszechświat mówi. Bóg nie musiał się odwoływać nawet do pisanego słowa, ale do słowa, które wypowiedział. Napisano, to jest jedno jego stwierdzenie, ale ważniejsze stwierdzenie mamy: Bóg rzekł i stało się. Głos, który nie ucichł w czasie stworzenia. On ciągle się rozlega. Rozlega się do najdalszych zakątków świata, wszechświata. I ten Boży głos, ten Bóg mówiący jest widoczny. Możemy go widzieć, możemy go dostrzegać. Nie jest to Biblia, ponieważ nie jest to wydrukowane słowo, ale jest to wyrażone w stworzeniu. A chciałbym powiedzieć, że jest to dla mnie Biblia. Bo gdy patrzę tylko na to, co mogę widzieć. Nie na to, co człowiek stworzył, na to, co Bóg stworzył. To jest to fascynujące mówienie wszechmogącego Boga. Bóg mówi, ciągle mówi. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich, bo On rzekł i stało się. On rozkazał i stanęło. To szósty wiersz 33 psalmu. Słowo żywe i skuteczne. Bóg przemawia, a nicość stała się czymś. W tym jest zawarte życie, jest zawarta moc, jest zawarty Bóg. To niesamowite. Bóg tchnął na proch i powstał człowiek. Ale kiedyś Bóg tchnie na ludzi i stają się prochem. To niezwykłe, co Bóg czyni we wszechświecie. Nawet ludzie, którzy nigdy nie słyszeli o Bogu, albo którzy chcieliby się wymigać od tego, że nigdy o Bogu nie słyszeli, że szukaliby usprawiedliwienia, iż nikt im nie głosił Ewangelii. Apostoł Paweł w liście do Rzymian powiada, nie mają wytłumaczenia. Ponieważ Bóg właśnie przemawia nie słowami, nie mową, ale przemawia przez stworzenie. 20 wiersz 1 rozdziału listu do Rzymian powiada, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwa, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznawane umysłem, tak, iż nic nie mają na swoją obronę. Wierzący człowiek nie musi twierdzić, że wszystko rozumie, że wszystko wie, ale może stanąć przed Bogiem, paść na kolana i powiedzieć, to jest Bóg, to jest mój Bóg. Przypadło nam żyć w świecie, który zdominowany jest przez grzech, w świecie, który jest zaświadczony. Nasz sposób myślenia pochodzi od naukowców zwykle, od tych, którzy nie znają Boga, nie uwielbiają Boga, nie akceptują Boga. Chcą swym intelektem wytłumaczyć nam powstanie tego świata i funkcjonowanie tego świata. Czasami jesteśmy tak zagonieni, że nie zastanawiamy się nad tym, co słyszymy. Chcę przypomnieć nam, że mamy wsłuchiwać się w głos mówiącego Boga w milczeniu, mówiącego przez stworzenie. I byśmy w tym zaganianiu, w tym pędzie umieli usłyszeć mówiącego Boga przez milczenie. Byśmy nie mówili tylko, że zagrzmiało, ale byśmy zastanowili się dlaczego. Wielu ludzi jest ostrzeganych przez Boga i w cudzysłowie to słowo powiadam zagrzmiało. Bóg uprzedza. A oni pędzą dalej, nie zastanawiają się. A, przypadek, sytuacja. Bóg zaczyna do niektórych ludzi mówić, a oni dalej pędzą w swoim zaślepieniu. Nie potrafią odczytać Jego znaku, Jego mowy, Jego języka, Jego ostrzeżeń. Tak musiało być. A to przypadek. Tak się to zdarzyło. Muszą czasami być takie wstrząsające chwile. Bóg przemawia przez różne znaki, przez różne symptomy. Uczmy się słyszeć nie tylko grzmot, ale słyszeć ten cichy Boży głos przemawiający. Bo inaczej Biblia nigdy nie stanie się dla nas księgą, jeśli Bóg nie zacznie przemawiać do nas przez wszechświat, przez to, co stworzył. Nie stanie się księgą, która jest prawdą, która jest prawdziwa. Chcę powiedzieć też, że ten głos przemawiający do nas w tak różnorodny sposób, w tak niezwykły sposób, w tak potężny sposób, Bóg rzekł i stało się, jest głosem przyjaznym. To nie jest głos przeciwny człowiekowi, to głos przyjazny. To Bóg dla nas tę ziemię stworzył, abyśmy na niej mogli żyć, funkcjonować, istnieć. Byśmy na niej mogli wielbić Go, byśmy na niej mogli słyszeć Jego głos. A kiedy człowiek zaczął głuchnąć, przemówił przez Jezusa Chrystusa. Wielokrotnie, wieloma sposobami Bóg przemawiał. Niebo i ziemia są wypełnione Jego Słowem. Słowem, które nazywa się Jezus. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało. I nadszedł dzień, kiedy On przyszedł w ciele. Jezus Chrystus. Wcielone Słowo powiadamy o Nim. Musimy umieć wsłuchiwać się wśród tych głosów, które się rozlegają, wśród tych szalonych dźwięków, wśród tego wszystkiego, co zagłusza Boży głos. Musimy nauczyć się słuchania. Słuchanie, ktoś powiedział, nie należy do popularnej religii. Znajdujemy się jakby na przeciwnym biegunie. Niektórzy przyjęli, że hałas, rozmach, aktywność, szum czynią człowieka gotowym, by być miłym Bogu. I myślę, że czasami to w Kościele zaczyna przybierać takie karykaturalne obrazy czy sytuacje. Oto myślimy, że im więcej hałasu, im bardziej głośno, im tak dynamiczniej, to lepiej. Pewno, że jest to przyjemne. Ja lubię też ten święty hałas, jakbym go nazwał w cudzysłowie. Ale jest też dobrze, gdy czasami mamy chwilę ciszy, gdy wsłuchamy się w to, co Bóg chce powiedzieć. Zobaczcie, jak my reagujemy dziwacznie. Kiedy tylko zbyt długo trwa cisza, kiedy się ktoś nie pomodli głośno w zborze. Oczywiście czekamy, zachęcamy, to robią ci, którzy prowadzą uwielbienie. I słusznie, zachęcają, dobrze czynią. Ale czasami wydaje nam się, że ta cisza jest denerwująca. Kiedy kaznodzieja zbyt mówił tak spokojnie, był taki stonowany, a nie daj Boże trafi się melancholik, który tak spokojnie będzie mówił, to wychodzą niektórzy, mówią, no, kazanie nie było duchowe. To musi być takie, żeby koszula mu się podarła na plecach, bo tak wymachiwał. Ale przecież nie zawsze taki zwariowany, dynamiczny kaznodzieja świadczy już o tym, że to jest duchowe. To czasami może świadczyć, że ma dobrą pojemność płuc. Czasami potrzebujemy ciszy i wyciszenia. Zatrzymajcie się, powiedział kiedyś Mojżesz. Także wy przez tę noc, a ja dowiem się, co Pan znowu do mnie powie. Trzeba było zatrzymać ten cały naród wędrujący przez pustynię. Każdy miał coś do powiedzenia. Mojżeszu, to trzeba tak. Nie, 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 nie. To trzeba w tą stronę. Nie, Mojżeszu, to są dobre rady, ale ja myślę, że pójdziemy w tę stronę. Co miał Mojżesz zrobić? Wszyscy chcieli iść w jakąś stronę. Wtedy Mojżesz powiedział wszystkim, zatrzymajcie się, wyciszcie się, załóżcie sobie pasy bezpieczeństwa, zapnijcie je i posłuchajmy, co powie Duch Święty, co powie Bóg. Nie twierdzę i nie lubię takich martwych nabożeń, cichych, ale są sytuacje, kiedy potrzebujemy wyciszenia. Ludzie, którzy nie biorą urlopu, są najczęściej pacjentami kardiologów. A pastorzy nie doczekują emerytury, tylko przedwcześnie schodzą, bo nie brali przez ileś lat urlopów, no bo ciągle jest robota w zborze. Ważne jest, byśmy wyciszyli się przed Bogiem. Myślę, że najwięcej wspaniałych doświadczeń z Bogiem, przeżyć mieliście, kiedy zapanowała cisza, kiedy mogliście usiąść. Wydawało się komuś, że siedzicie bezmyślnie, ale mogliście siedząc rozmawiać w duchu z Bogiem, zastanawiać się, mieć chwilę refleksji. To może dlatego noc jest takim dobrym czasem, kiedy można, wybudzając się, myśleć o Bogu, o Stwórcy, o Jego błogosławieństwie. A więc nawet gdy trwa milczenie, to pamiętajmy, że Bóg nie milczy. Nie milczy i nie będzie milczeć. Jego charakterem jest mówienie. Jezus jest nazwany właśnie Słowem. W kilku sytuacjach Jezus milczał, nie odpowiedział pytany. A to milczenie było bardzo głośne. Milczał, gdy przyprowadzono do Niego niewiastę przyłapaną na cudzołóstwie. Pamiętacie, jak było irytujące to milczenie? Jak tam stali obok Niego ci wszyscy, którzy już kamienie mieli w ręku, gotowi i mówili, no, powiedz coś. Nie doczekali się. A potem jeden po drugim odchodzili. Nic nie powiedział. Nie jest to mowa, nie są to słowa, a jednak przemawiały. I to bardzo głośno, bardzo mocno. Był pytany, jaką mocą to czynisz? A gdy zadał im pytanie, to ja was zapytam, natychmiast milczeli. Oni milczeli. Widzieli to wszystko i milczeli. Nie mieli nic do powiedzenia. Jezus Chrystus milczał, nie odpowiadał, a to milczenie było znaczącym milczeniem. A może to był znaczący krzyk, który przemawiał głośniej, niż gdyby mówił im. Od chwili aresztowania, kiedy sądzono Jezusa, oskarżano, nie wypowiedział nikt z ludzi jednego dobrego słowa na jego temat. Nagle wszyscy nabrali wody w usta i myśleli, że to jest najlepsze rozwiązanie, ale to ich milczenie również było krzykiem. To, że milczeli, również było mową. Nie trzeba było żadnych komentarzy. Nikt nie powiedział w sprawie Jezusa nic. Piotr nie zdobył się na odwagę, milczał. Herod wiedział, co Jezus uczynił, a jednak sponiewierał go, przebrał go za króla i wydrwił. I myślę, że w tym miejscu moglibyśmy tylko powiedzieć przerażające milczenie grzechu. Grzech również nie musi wcale mówić, nie musi być krzykliwy, milczący. Ci ludzie milczeli, nabrali wody w usta. Jezus wiedział, że na nich liczyć nie może. To właśnie dlatego milczał, nie broniąc siebie, chociaż mógł, bo wiedział, że musi za tych milczących grzeszników umrzeć, oddać swoje życie, bo nie byli w stanie przezwyciężyć tego swojego dramatycznego milczenia. Wiedział, że musi oddać za nich życie, aby kiedyś mogli krzyczeć na ulicach miast i mówić, że On jest Zbawicielem, że On jest Panem Panów, że jest Królem Królów. Dla wielu ludzi milczenie jest ważniejsze. Ważniejsze są układy, koneksje, wątpliwe przyjaźnie. I wtedy tam, gdzie trzeba otworzyć usta i powiedzieć, milczą. Milczą, by uniknąć kłopotów. Milczą ze strachu. Milczenie grzechu jest też przerażającym milczeniem. Ludzie milczą, bo boją się wyizolowania, boją się samotności, boją się, że ludzie się od nich odwrócą, gdy powiedzą prawdę. Mają poglądy, gdy wyrażają je prywatnie, bardzo czasami radykalne, gdy trzeba by upublicznić je, milczą. Ze względu na to, co ludzie powiedzą, co ludzie o nich by pomyśleli, nie przeciwstawią się. Ludzie młodzi czasami czują się odrzuceni, nieakceptowani. Noszą mundurki, właściwe włosy, zachowują się na życzenie rodziców czy dorosłych, by nie być odrzuconym, by nie czuć się w samotności, nie być napiętnowanym. A niektórzy mają odwagę, by te konwenanse łamać, ubierają się według ustalonej mody i myślą, że jest to wyzwolenie. Ale to nie jest wyzwolenie, to jest też mundurek. To jest również umundurowanie. I czasami ludzie wierzący dają się złapać w tanie sidła. Myślą, że milczenie jest złotem. Dla wierzącego nie. Wierzący musi mówić. Musi powiedzieć. Musi przekazać słowo. Możemy mówić o milczeniu pozytywnym i negatywnym. Bóg rzekł i się stało. To pozytywne Boże milczenie, przemawiające przez kosmos, wszechświat, przez stworzenie. To pozytywne. Ale też może być negatywne, gdy milczę, a powinienem mówić. Bo myślę, że jestem doskonały, ale może nie przed Bogiem, może przed ludźmi. Chyba Arystoteles powiedział, gdyś milczał, wszyscy mieli cię za mędrca. Gdyś buzię otworzył, czar prysnął. Może ludzie myślą, że jak będą milczeć, to tak za mędrców będą uważani. Ale dobrze jest czasami otworzyć usta i mieć w nich słowo. Bo łatwo nam się o wielu rzeczach rozmawia. Gdy zaczynamy mówić o Bogu, o Jego Słowie, czujemy się niezręcznie. Ciarki nam chodzą po plecach, wszystko swędzi, wszystko dolega. Ciężko się mówi, jest trudno mówić. To negatywne milczenie. Tam, gdzie powinniśmy mówić, nie mówimy. Milczenie grzechu. W tak ważnej sprawie, na przykład, jak ślub, wielu młodych ludzi nie potrafi powiedzieć nie, nie mając pewności, nie mając Bożego prowadzenia. Tak jest w wielu różnych innych dziedzinach naszego życia. Czasami Boże Słowo uprzedza nas, że materiały, z jakich budujemy, będą świadczyły o jakości naszego chrześcijańskiego życia. I jeśli przemilczymy, jeśli użyjemy tych tanich, byle jakich materiałów, takie będzie w przyszłości nasze duchowe życie. Krzyż Golgoty stał się krzykiem o życiu wiecznym. To dlatego jest mi tak bliskie to słowo z listu do Hebrajczyków. Ostatnio Bóg przemówił. Wieloma sposobami przemawiał, aż przemówił przez słowo, które było na początku. Myślimy, że Bóg jest niemową. Niektórzy sądzą, że mówił tylko wtedy, gdy miał ochotę tę księgę nam darować. Wtedy mówił, a potem znów zamilkł. Czytamy Biblię i myślimy, że tylko to jest mówienie Boga. Ale Bóg ciągle mówi. I dziś chciałbym, byśmy prosili Boga Wszechmogącego, byśmy stanęli przed Nim i prosili, by wyczulił nasz słuch na Jego milczenie. Byśmy usłyszeli to, co usłyszeć mamy. Byśmy modlili się, Panie, naucz nas słyszeć Twoje milczenie. Bo czasy są hałaśliwe. Bo w tych czasach nasze uszy są zmęczone tysiącami głośnych, nieustannych dźwięków, które atakują nas jako ludzi. Przecież lekarze nawet biją na alarm, mówiąc, że rośnie nam pokolenie ludzi głuchych. Zdumiewające. To takie bardzo banalne. Jeśli jesteśmy atakowani wieloma informacjami, złymi i dobrymi, ale tych złych często jest zdecydowanie więcej, to potrzebujemy wyciszenia. I błogosławionym dla nas wyciszeniem jest społeczność ludzi wierzących w atmosferze Bożej obecności, w atmosferze uwielbienia, w atmosferze chwały, w atmosferze modlitwy, wdzięczności, mówienia Boga do nas i mówienia nas do Boga. A może czasem potrzeba takiej chwili ciszy. I chciałbym mieć takie usposobienie, taką wrażliwość, jaką miał Samuel, który wzrastał w świątyni, którego matka oddała Bogu na służbę. A on był w świątyni i kiedy wielu rzeczy nie rozumiał, przyszedł moment, kiedy musiał powiedzieć: Panie, mów, bo sługa Twój słucha. Rozgadanym jesteśmy społeczeństwem. Pozwól mi, Panie, słyszeć Ciebie mówiącego. Mów w moim sercu. Pozwól mi przyzwyczaić się do dźwięku swego głosu. A wierzę, że gdy będziemy z taką modlitwą stawać przed Bogiem, który przemawia, który stał się w Jezusie Chrystusie mówiącym Słowem, będziemy z łatwością rozróżniać Jego głos. Każde dziecko rozróżnia głos swojej matki. Mimo że gdyby na osiedlu bawiło się 100 dzieci, ale jedna z matek, nawet gdyby jej nie widział, zawoła: Jasiu, do domu, bo czas obiadu. To nie biegnie 10 Jasiów mających imię to, tylko biegnie ten, który rozpoznał głos swojej mamy. Bo są w głębokiej, bliskiej relacji. Gdy jesteśmy z Bogiem w głębokiej, bliskiej relacji, rozpoznajemy Jego głos. Nie zadajemy zbędnych pytań. Panie, czy to Ty na pewno? Czy to Ty mówisz do mnie? Niech dzisiejszy czas, czas przed Bogiem, jaki też będziemy mieć za chwilę w modlitwie, w uwielbieniu, też odpoczywania przed Panem w modlitwie, były czasem, w którym uczymy się, że Bóg jest mówiącym Słowem przez Jezusa Chrystusa, że to Słowo ma moc, to prawda, że to Słowo zapisane w tej księdze ma niezwykłą moc. To nie jest Słowo zawarte między okładkami tylko. To jest Słowo, które wyszło z tych okładek. To jest Słowo, które mówi, które wypełnia moje życie. Mam nadzieję, wypełnia wasze życie, siostry i bracia. Tu jesteśmy tylko, by dzielić się tą radością wynikającą z tego, że Bóg mówi do nas też dzisiaj. Jakie jest moje i twoje chrześcijaństwo poprzez mówiącego Boga, poprzez to wielkie, niezwykłe milczenie? Widzimy w tym naszego Pana i Zbawiciela? Widzimy Jezusa Chrystusa, Króla Królów? To myślę, że temu Bogu dziś chcemy oddać chwałę. Bogu, który stworzył nas, stworzył ten świat i stworzył nas, byśmy uczyli się Jego wspaniałego, milczącego przemawiania w mocy. Nie są to słowa, nie jest to mowa. Gdy dotyka nas Duch Święty, nie umiemy powiedzieć, jak mówił, a jednak wiemy, że to jest On. Wiemy, że On mówi, że On poruszył nas, że wewnętrznie czujemy się zbudowani, zachęceni. A potem to przekładamy na praktykę i to już jest widoczne, to już jest takie bardzo wymierne. Chrześcijanin w działaniu, w służbie, w usługiwaniu. Życzę wam, siostry i bracia, by takie było nasze poznanie wielkiego, wspaniałego Boga, mówiącego przez swoje niezwykłe milczenie do nas. Niech ten krzyk wynikający z milczenia, krzyk Golgoty też, przemawia i do nas przez Słowo, jakim jest Jezus Chrystus.